Otwórzmy najpierw 18 rozdział Dziejów Apostolskich i przeczytajmy tą krótką relację, jaka tutaj się znajduje, w której czytamy o korzeniach zboru w Koryncie. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Mowa jest o apostole Pawle. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego, że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. I Paweł zbliżył się do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy szabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, dosłownie przestań się bać, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Jeśli spojrzycie na mapę, to zobaczycie, że południową część Grecji stanowi wielki półwysep Peloponeski, który jest połączony z północną Grecją przez bardzo wąski przesmyk o szerokości zaledwie 6 kilometrów. I przy tym właśnie przesmyku położony jest Korynt. Takie usytuowanie uczyniło z tego miasta jeden z największych ośrodków handlowych w całym starożytnym świecie. Wszystkie szlaki komunikacyjne z północy na południe prowadziły przez Korynt. Wszyscy podróżujący z Aten czy północnych regionów Grecji na południe do Sparty i Peloponezu musieli przechodzić przez Korynt, ponieważ ten wąski przesmyk stanowił jedyne połączenie lądowe północy z południem. Ale nie tylko to. Przez Korynt prowadziły też szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i ze zachodu na wschód. Najbardziej wysuniętym na południe był przylądek Malea, który dzisiaj nazywa się przylądkiem Matapan. Było to bardzo niebezpieczne miejsce do żeglowania i starając się go ominąć, marynarze obierali inną drogę. Żeglując ze wschodu, wpływali do Zatoki Sarońskiej i jeśli statki były nieduże, wyciągali je z wody i na wałkach układali wałki i przetaczali je 6 kilometrów na drugą stronę tego przesmyku i tam spuszczali te statki do Zatoki Koryńskiej i płynęli dalej. Przesmyk koryński nazywał się po grecku diolkos, co znaczy miejsce przeciągania w poprzek. Z tego powodu, co robiono tam z tymi statkami. Pokonanie tego 6-kilometrowego odcinka zaoszczędzało ponad 300 kilometrów rejsu wokół najbardziej niebezpiecznego przylądka na Morzu Śródziemnym, przylądka Malea. Jeżeli jednak ze względu na jakieś wielkie rozmiary i ciężar statku było niemożliwe, by przeciągnąć go przez ten przespyk, statki dopływały z jednej strony, tragarze przenosili cały ładunek i po drugiej stronie ładowali go na kolejny statek, na którym kontynuowali podróż. I dzięki takiemu dogodnemu położeniu Korynt stał się wielkim ośrodkiem finansowym, do którego ściągali biznesmeni różnego pokroju, jak również poszukiwacze przygód i przyjemności. Korynt był targowiskiem próżności starożytnego świata. Można tam było nabyć arabskie balsamy, fenickie daktyle, libijską kość słoniową, babilońskie dywany, frygijskich niewolników i wiele innych pożądanych towarów tamtych czasów. Ponadto w Koryncie odbywały się igrzyska sportowe, które w starożytnym świecie zajmowały drugie miejsce po igrzyskach olimpijskich. Korynt był bogatym i gęsto zaludnionym miastem, będącym największym ośrodkiem handlowym starożytnego świata. Istniała też inna, mniej znamienita strona Koryntu. Grecki pisarz Aelian powiada, że w greckich sztukach teatralnych Koryntianie byli zawsze przedstawiani jako pijani. Samo słowo Korynt było synonimem rozpusty, a Grecy utworzyli nawet czasownik od nazwy tego miasta Koryntia zestai, co znaczy żyć jak Koryntianie. To oznaczało życie w pijaństwie i moralnej rozwiązłości. Jeśli jeden Grek nazwał drugiego Greka Koryntianem, to było to obrazą. Zaczęło ty pijaku i rozpustniku. Cały ówczesny cywilizowany świat wiedział i plotkował o ekstrawaganckiej niemoralności Koryntu. Nad przesmykiem wznosiło się wzgórze Akropolu, do dzisiaj się wznosi. Na nim stała wielka świątynia Afrodyty, bogini miłości w pojęciu tego świata. Służyło tam 1000 kapłanek uprawiających religijny nierząd i każdego wieczoru schodziły z Akropolu do Koryntu, aby tam na ulicach sprzedawać się wszystkim gotowym zapłacić za ich niemoralne usługi. Ponadto w Koryncie kwitły inne występki – hazard, rozboje, kradzieże i różne brudne interesy. Historia Koryntu dzieli się na dwie części. Było to bardzo stare miasto, powstałe wiele wieków przed Chrystusem, w którym kiedyś budowano wojenne statki. I gdy Rzymianie zaczęli podbijać starożytny świat, Korynt zaczął przewodzić greckiej opozycji i stał się Korynt militarnym przywódcą wszystkich Greków. Jednak Grecy nie byli w stanie pokonać doskonale wyszkolonych Rzymian i w 146 roku przed narodzeniem Chrystusa rzymski dowódca Lucius Mummius zdobył Korynt i doszczętnie go zniszczył. Dokładnie przez 100 lat Korynt leżał w ruinach. 46 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa Juliusz Cezar postanowił odbudować Korynt i uczynił to. Więcej, uczynił z niego stolicę rzymskiej prowincji Achaii, do której praktycznie należała cała Grecja. Po odbudowaniu Koryntu powrócili kupcy, wśród których było wielu Żydów. Oni zawsze umieli korzystać z nadarzających się możliwości handlowych. Mieszkały tu również grupy Fenicjan, Frygijczyków i innych ludów ze wschodu, którzy obok handlu praktykowali swoje pogańskie obyczaje. Jeden z historyków opisuje Nowy Korynt jako mieszankę greckich poszukiwaczy przygód z rzymskimi bogaczami. Były tam tysiące Żydów, tysiące byłych żołnierzy, filozofów, kupców, marynarzy, niewolników, wyzwoleńców i oczywiście handlarzy. Była to kolonia bez arystokracji, bez tradycji i bez dobrze ułożonych obywateli. W tej wylęgarni rozpusty, w najbardziej zdemoralizowanym mieście greckiego świata, dokonało się jedno z największych zwycięstw potężnej Bożej łaski. Jak apostoł Paweł później napisze w pierwszym liście do Koryntian, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi byli niektórzy z was. Z takich ludzi Bóg zbudował sobie Kościół w Koryncie. Z byłych wszeteczników, bałwochwalców, cudzołożników, rozpustników, homoseksualistów, złodziei, chciwców, pijaków, oszczerców i zdzierców. Chcielibyście być w takim zborze? Jak poczytamy pierwszy list do Koryntian szczególnie, zobaczymy, że nie jest to piękny zbór, chociaż jest to piękny zbór. Patrząc ludzkimi oczyma, w tym zborze było masa problemów. Ci byli wszetecznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, zdziercy. Mimo iż nawrócili się do Chrystusa, nadal przez całe lata musieli walczyć ze swoimi grzesznymi skłonnościami. I w tym zborze dochodziło do kłótni, sporów, podziałów, do tego stopnia, że nawet chodzili do świeckich sądów ze sobą walczyć przed świeckimi sądami. Również w tym zborze tolerowano taką nieczystość seksualną, której nawet poganie nie tolerowali, że ktoś spał ze swoją macochą. W tym zborze z czasem zaczęto kwestionować w ogóle autorytet apostoła, który ten zbór założył. Zaczęto słuchać nowinek od pseudoapostołów, którzy mieli piękną prezencję, elegancką dykcję, i mówili to, co chcieli Koryntianie słyszeć, że można być chrześcijaninem i można być bogaty i można się dobrze ułożyć w tym świecie i dobrze sobie żyć w tym świecie, nie znosząc prześladowań. W tym zborze dochodziło do sytuacji, że gdy była Wieczerza Pańska, która odbywała się w tamtym czasie w kontekście agapy, wspólnego posiłku, że jedni byli pijani w trakcie Wieczerzy Pańskiej. Pili tyle wina, że się upili. A inni, którzy byli biedni, stali z boku i nie mieli nawet kąska, żeby zjeść w trakcie tej agapy. Chcielibyście być w takim zborze? Apostoł Paweł, rozpoczynając ten list, mówi: dziękuję Bogu zawsze za was. Dziękuję Bogu zawsze za was. Wiersz czwarty, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł oczywiście kieruje do nich słowa napomnienia, słowa krytyki, słowa wezwania do opamiętania się. Ale on nie patrzy na ten zbór jako na ludzi, którzy są godni pogardy, którzy są godni tylko krytyki, ale mówi: kiedy myślę o was, za każdym razem dziękuję Bogu za was i za łaskę Bożą, która wam została okazana w Jezusie Chrystusie. I bracia i siostry, mam nadzieję, że w takim duchu uda nam się czytać te listy i w takim duchu patrzeć na współczesny Kościół, który pod wieloma względami nie różni się od tego, jaki był w Koryncie. Bardzo łatwo jest stanąć w miejscu krytykanstwa i osądu, pozbawionego tej miłości, która była w sercu tego apostoła, który poświęcając się, cierpiąc, zapoczątkował ten zbór. Poświęcił kawał swojego życia, by im służyć, by ich nauczać całej prawdy Bożej. Ale gdy wyjechał stamtąd, doszły do niego złe wieści. Niektórzy członkowie tego zboru przyjechali do niego i donieśli mu o tym, co się dzieje w tym zborze. Jakie tam są problemy? I ten apostoł pisze do nich list ze łzami, ze złamanym sercem, z poczuciem być może osobistej nawet klęski i porażki, ale z wielką miłością i z wdzięcznością Bogu za to dzieło, które Bóg w pośród nich rozpoczął i kontynuował. Kiedy apostoł Paweł przybył do Koryntu, był samotny, zlękniony, niepewny swego losu. Skąd to wiem? W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale i w trzecim wierszu, Paweł sam pisze: przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Nie tak wyobrażamy sobie apostoła Pawła. Wyobrażamy go sobie jako człowieka odważnego, człowieka ze stali, człowieka niezłomnego, człowieka, który jak pług orał i wszystko, co na jego drodze było, przeorywał. A jednak on sam, kiedy pisze do Koryntian, mówi o tym, że przybył do nich w wielkiej słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze. Te słowa w lęku i w wielkiej trwodze, Paweł próbuje pokazać, że naprawdę był pełen strachu, kiedy do nich przyszedł. Czego się bał? Czego się lękał? Co było przyczyną takiego duchowego stanu tego wielkiego apostoła? Jak w innym miejscu Dziejów Apostolskich czytamy, apostoł Paweł mówi, że Duch Święty zapewnia go, że w każdym mieście, do którego się udał, aby głosić Ewangelię, czekały go hotele, smaczne posiłki i relaks nad morzem. Tak to dzisiaj wielu misjonarzom się wydaje, że tak będzie na misji. Egzotyczne siostry, egzotyczne posiłki, obstawa, wygodny hotel. Ale apostoł Paweł nie miał takiego zapewnienia od Ducha Świętego. Duch Święty zapewniał apostoła Pawła, że niemal w każdym mieście, do którego się uda, będą go spotykać rozmaite przeciwności, prześladowania, fałszywe oskarżenia, chłosty, biczowania i więzienie. I apostoł Paweł miał już za sobą kilka takich sytuacji. Korynt nie był pierwszym miejscem, do którego on się udał. Zauważcie, że pierwszy wiersz tego 18 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi nam potem. Co to znaczy potem? Jak trafiacie na takie słowo potem, to się zatrzymajcie i zastanówcie się po czym. Co było przedtem? Co poprzedzało to miejsce? I tutaj oczywiście moglibyśmy się cofnąć daleko w Dzieje Apostolskie i zobaczyć, co już spotkało apostoła Pawła, co było wcześniej. Ja tylko wybrałem kilka miejsc, aby nam troszeczkę przybliżyć służbę tego apostoła i warunki, w jakich on służył Panu Jezusowi Chrystusowi. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 14 wierszu, czytamy o tym, jak Paweł i jego towarzysze podróży dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. W dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli. Dobrze się zaczyna. Po odczytaniu ustępów z prawa mojżeszowego i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. A Paweł był doświadczonym żydowskim rabinem, więc wszyscy z uwagą chcieli słuchać takiego znamienitego gościa, który był szkolony u stóp znanego wśród Żydów Gamaliela. I Paweł powstał i odważnie głosił dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci, o zmartwychwstaniu, i o tym, że w Nim każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie można być usprawiedliwionym przez zakon Mojżesza. Tego Paweł nauczał. Pokazywał na zakon Mojżesza, prawo mojżeszowe i na Chrystusa i pokazywał, że to wszystko, do czego ludzie nie mogą dojść przez staranie się wypełniania zakonu, to wszystko jest darowane im z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I wiersz 43 mówi nam, że kiedy po zgromadzeniu w synagodze się rozeszli, wielu Żydów i nabożnych prozelitów, czyli nawróconych na żydostwo, poszło za Pawłem i Barnabą. I oni z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w Bożej łasce. A w następny szabat zebrało się prawie całe miasto, czyli ci wszyscy, którzy byli zdumieni tym poselstwem Pawła, rozpowiadali wszystkim sąsiadom, mówili, że przyjechał jakiś rabin, który naucza usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, który rzekomo jest tym obiecanym Mesjaszem i że wierząc w Niego można doświadczyć tego wszystkiego, czego oni chcą doświadczyć i starają się i próbują, ale nie mogą przez przestrzeganie Bożego prawa. I czytamy, że całe miasto się zgromadziło, aby słuchać Bożego Słowa. Dobrze, nie? Ale byśmy chcieli. Wyobrażacie sobie, że tutaj te drzwi połamane, na schodach stoją, po prostu pchają się, taka dobra nowina, okna pootwierane, tam tłumy, chcą słuchać. Ale gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. I bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Zauważcie, że w tych różnych miejscach, które będziemy czytali, też to, które już czytaliśmy z 18 rozdziału, jest mowa o bluźnierstwie Żydów. Jak myślicie, co to znaczy? Czy oni bluźnili Bogu Jahwe? Przenigdy. Żyd nigdy by nie zbluźnił przeciwko Jahwe. Przeciwko czemu oni bluźnili? To wyrażenie bluźnić jest synonimem uwłaczania Bogu. Jakiemu Bogu oni bluźnili? Jakiemu Bogu oni uwłaczali? Nie z pewnością nie Bogu Jahwe. Uwłaczali Jezusowi Chrystusowi. Mówili przeciwko Jezusowi Chrystusowi, że On nie jest Mesjaszem, że On nie może być Synem Boga, że On nie może być Bogiem. Temu bluźnili Żydzi. Uwłaczali Bogu. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam, Żydom, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. Dobrze? Super. Chcielibyście tam być? Chcielibyście uczestniczyć w takim przebudzeniu? Ale zauważcie, że następny wiersz mówi, że Żydzi nie odpuścili, nie pogodzili się ze swoją przegraną, nie pogodzili się z tym Mesjaszem, ale podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. Nie czytamy tutaj szczegółów, na czym polegało to prześladowanie, co się tam stało, czy Paweł tam został wychłostany, w jaki sposób go wypędzili stamtąd, nie wiemy. W swoich listach mówi nam o wielokrotnych chłostaniach, które przeszedł. W Dziejach Apostolskich nie mamy tylu wymienionych, o ilu on mówi w swoich listach. A więc niewykluczone, że tutaj już dostał pierwsze baty, czy jedne z pierwszych batów. w 14 rozdziale czytamy o tym, jak w Ikonium Paweł i jego towarzysze podróży ponownie weszli do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. Jednak oni tam przebywali przez dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu, który słowo swojej łaski potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Chcielibyście tam być? Wiele znaków, cudów się dzieje, ludzie są uzdrawiani, ludzie opowiadają o tym, jak wielkich rzeczy Bóg dokonuje i cieszą się wiarą w Jezusa Chrystusa, nawracają się. Ale wiersz czwarty mówi nam, że tak nie było, że to nie było całe miasto, tylko że ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, a drudzy za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować. A więc już Żydzi powiedzieli, trzeba zabić tego Pawła, trzeba zabić tych ludzi. Chwycili za kamienie i chcieli ich ukamienować. Wtedy dowiedziawszy się o tym, uciekli do miast likaońskich, do Listry i Derbe i okolicy. I tam odpoczywali. I tam powiedzieli, dosyć tego. Teraz trzeba trochę odpocząć. Jedziemy na wakacje, chłopaki. Żeśmy tutaj już takie dostali, nie ma co ryzykować, nie? Bo jak jutro pójdziemy, to nas już tutaj dopadną. Tak? Tak my myślimy, nie? Często. Już mówiłem mu dwa razy, już mnie tak znieważył, już mnie tak zdenerwował, nie będę więcej mówił mu. Swoje zrobiłem. Otrzepię proch z mojej marynarki, koniec, nie? Ale czytamy, że gdy oni tam poszli, gdy uciekli przed tym kamienowaniem, oni tam poszli i co tam robili? Zwiastowali dobrą nowinę. Nie dosyć ci, Paweł? Chcesz więcej? No to masz. Bóg dokonał tam znowu niezwykłego cudu uzdrowienia człowieka chorego od urodzenia na bezwład nóg. Człowieka, który się urodził i nigdy nie chodził. Miał bezwładne nogi od urodzenia i Bóg go cudownie uzdrowił. I gdy to tłum ujrzał, zaczął wołać, bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. Kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przyszedłszy do bramy miasta, przyprowadził woły i wieńce i chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Chcielibyście tam być? Wszyscy są podekscytowani, mówią, bogowie przyszli do nas. Wow, służymy im ofiarę. Oczywiście Paweł i Barnaba powstrzymywali, tłumaczyli, że co wy wyrabiacie, my jesteśmy tylko ludźmi, to Bóg uczynił te rzeczy. Jest jeden Bóg, któremu się należy chwała i cześć, do Niego się zwróćcie w wierze. Ale tymczasem, w międzyczasie, nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi, czytamy w wierszu 19. I namówili ten tłum, który wcześniej chciał im ofiary składać, namówili ten tłum, żeby ukamienowali Pawła. I tym razem im się udało. Czytamy, że wywlekli go za miasto, po tym jak go ukamienowali, myśleli, że umarł. I prawdopodobnie tak było. Zabili go na śmierć kamieniami. Dostałeś kiedyś kamieniem w głowę? Ja jako chłopak dostałem parę razy. Rzucałem się z kolegami kamieniami. Ale taki kamyczek w głowę zabolało, ale nic strasznego. Ale wyobraźcie sobie kamienie lecące ze wszystkich stron, przez ludzi rzucających na was bluźnierstwa, że jesteście posłańcami szatana. Kiedy wy im przyszliście o Chrystusie mówić, o zbawieniu, które Bóg darował w swoim Synu, a oni na was z kamieniami i rzucają do tego stopnia, że padacie zakrwawieni na ziemię. I oni go wywlekli za miasto, wyrzucili go jak śmieci za miasto, jego zwłoki. Ale czytamy, że uczniowie go obstąpili. I gdy go obstąpili, on wstał. Okazało się, że żyje. Albo Bóg go wzbudził z martwych, nie wiemy. Wstał i wszedł do miasta, ale już nie głosił. Nazajutrz odszedł z Barnabą do Derbe, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu po swoim ukamienowaniu. I tam czytamy, że pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, do tych wszystkich miejsc, gdzie byli, z powrotem i dawaj. Utwierdzali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówiąc im, że teraz już wszystko będzie dobrze i pięknie, że teraz Ewangelia sukcesu przyszła, że będą bogaci, zdrowi i wszystko będzie im się układało w domu, w pracy i tak dalej, tak? Nie. Co im głosili? Głosili im, że będą musieli przejść przez wiele problemów, wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. To im głosili. Dobra nowina? To jest Ewangelia? Tak, to jest Ewangelia. Królestwo Boże. A żeby do niego wejść? Wiele ucisków. Wąska droga, przeciwności, trudności, nienawiść, wrogość, pomówienia, oszczerstwa. Czy idziesz taką drogą? Czy szukasz innej drogi? Czy szukasz jakiejś innej drogi do Królestwa Bożego? O, do Królestwa Bożego, amen, wszyscy chcemy. Kto by nie chciał znaleźć się w piekle? Znaleźć się w miejscu wiecznego potępienia? Nikt nie chce, żaden człowiek zdrowym rozumie nie chce trafić do piekła. Wszyscy chcą do nieba. Ale jak się tam dostać? Wierząc w Jezusa Chrystusa i naśladując Jezusa Chrystusa, który był wzgardzony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I Jezus mówi, jeśli chcesz do domu mojego Ojca, to wstępuj w moje ślady. Jeśli chcesz do domu Ojca, to zaprzyj się samego siebie i naśladuj mnie. Bierz na siebie codziennie swój krzyż i naśladuj mnie, a ja będę z tobą. Nigdy cię nie porzucę i cię nie opuszczę. Będę cię chronił, będę cię strzegł, będę cię zaopatrywał, będę cię ratował. Dam ci wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności. Ale nie łudź się, że to będzie lekka droga, że to będzie łatwa droga. Jeśli chcesz iść za mną, to wiedz, że tak jak mnie nazwali Belzebubem i ciebie będą obrzucać różnymi przezwiskami. Będą z ciebie drwić i będą z ciebie szydzić i będą ci dokuczać i będą robić wszystko, żeby cię zniechęcić. Będą robić wszystko, żebyś się do nich upodobnił, żebyś ich nie kłuł w oczy, żebyś był taki, jacy oni są w ciemności. Ale jeśli chcesz iść za mną, mówi Jezus, to wiedz, że będzie czekać cię wiele trudności. I to samo apostołowie głosili, to samo przeżywali. To nie była sielanka, to nie było życie jak dzisiaj w pałacach, w lataniu samolotami, jeżdżeniu Fordami i innymi superowymi samochodami, Rolls-Royce'ami. Nic takiego. Na piechotę drałowali. Spali, gdzie była możliwość, żeby spać. Jezus mówi, Syn Człowieczy nawet nie ma, gdzie by głowę skłonić. Mówi, lisy mają lepiej. Mają swoje nory, mają swoje jamy. Ale mówi, ja nie mam gdzie, ja śpię na dworze. Chcielibyście na taką misję pojechać? Spać na dworze? Pracować własnymi rękami? Ilu takich misjonarzy chętnych? Jechać, pracować, trudzić się, cierpieć, znosić prześladowania. Dzisiaj najpierw trzeba budżet zebrać misyjny, trzeba mieć pieniądze na parę lat do przodu i wtedy można jechać. Wynająć ładne mieszkanko czy hotel i wtedy można głosić żebrakom na ulicach, a potem do hotelu, dobrze się wyspać, a potem znowu żebrakom na ulicach głosić. Coś nam się zmieniło, nie? Coś się dramatycznie zmieniło w myśleniu Kościoła. Ci wrócili do tych miejsc, w których byli prześladowani i utwierdzali duszę uczniów, zachęcając ich, aby trwali w wierze, aby byli przygotowani na wiele ucisków, które muszą na nich przyjść, jeśli chcą wejść do Królestwa Bożego. I w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że w Filipii po zdobyciu garstki wiernych i znowu wypędzenia demona z pewnej dziewczyny, która miała ducha wieszczego, apostoł Paweł i jego towarzysz podróży Sylas zostali oskarżeni przed lokalnymi władzami o zakłócanie spokoju w mieście i to zrobili oczywiście ci właściciele tej wieszczki, która przez swoje wróżby przynosiła im wielkie zyski. To oni rzucili na nich fałszywe oskarżenia. Wiersz 20 mówi, że stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Prawda? Prawo rzymskie stanowiło, że nie wolno głosić nowej religii. Takie było rzymskie prawo. Były religie, było wiele religii w Cesarstwie Rzymskim, które miały prawo istnieć, miały prawo się rozwijać, miały prawo głosić swoje nauki. Rzymianie przyzwalali na wiele religii, ale nie wolno było głosić żadnej nowej religii. Czy Paweł głosił nową religię? Nie, oni głosili tego samego Boga, którego głosili Żydzi. Oni głosili wypełnienie zapowiedzi tego Boga, że On przyszedł, tak jak zapowiedział, aby zbawić swój lud. To głosili. A więc te oskarżenia są fałszywymi oskarżeniami. Oni nie głosili niczego, czego Rzymianom nie wolno byłoby zachowywać i praktykować. W nauce apostoła Pawła nie było niczego, co było sprzeczne z rzymskim prawem, wręcz przeciwnie. Paweł głosił to, co było zgodne z rzymskim prawem. Głosił, że trzeba płacić podatki, że trzeba być porządnym obywatelem, że trzeba pracować na własne utrzymanie, nie być pasożytem społeczeństwa. Głosił, że rodzina jest Bożym ustanowieniem, że nie ma być rozwodów, że nie ma być niemoralności. Nie głosił niczego, co było niezgodne z Bożym prawem. Ale ci ludzie z powodu straty materialnej, gdyż ta wieszczka, która wcześniej przynosiła im zyski, teraz była wyzwolona od tego ducha i już nie miała takich zdolności medialnych i już nie miała takich możliwości przepowiadania, jakie miała wcześniej. Czytamy, że oni zaczęli ich oskarżać i wiersz 22 mówi, że wraz z nimi wystąpił też przeciw nim tłum. Zawsze się znajdą jacyś ludzie w tłumie, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, ale lecą, bo tam coś się dzieje. Tam coś dają, tam coś musi być, nie? I tam oni się przyłączą i oni tam wiwatują, nie wiedzą, o co chodzi, ale tam coś jest, trzeba się do tego przyłączyć. Tacy zawsze byli i są i będą. I tam też cały tłum się zgromadził, a ci przedstawiciele miejscy, pretorzy, zdarli z nich szaty i kazali ich siec rózgami. To my wam damy, mówi. Wy tutaj hałasy w mieście robicie? Na ziemię ich i rózgami ich, ciach, lać ich po plecach. Ale to nie koniec. A gdy im zadali wiele razów, gdy ich naprawdę porządnie złoili, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. I ten stróż więzienia, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Wyobrażacie sobie? Oni głosili im Ewangelię, wypędzili demona z biednej dziewczyny, a teraz Bóg pozwolił na to, żeby im ich rózgami wychłostali i siedzą w wewnętrznym lochu, w najgłębszym, najbardziej strzeżonym lochu więzienia, zakuci w dyby, cali obolali, zakrwawieni. Wyobraźcie sobie, bracia, siostry, znaleźć się na takim miejscu. Z jednej strony cudowne Boże działanie, przebudzenie, cuda, znaki, a z drugiej takie rzeczy. My chcemy tylko tych znaków i cudów, nie? My chcemy tylko tych cudowności, ale kto z nas chciałby znaleźć się z posiekanymi plecami w dybach? Ja mam problem, żeby na krześle usiedzieć 2 godziny, a w dybach? Zakuty w dyby? Nie masz możliwości się za bardzo ruszyć na betonie, czy tam jakimś, co tam, jak z czego ta była ta posadzka, z jakichś kamieni? Jak byśmy się zachowywali? O, płacz, Panie Boże, czemu na nas to dopuściłeś? Tak Ci dobrze służyliśmy. Taka bieda, takie cierpienie, taka niesprawiedliwość. Ale czytamy, że około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Wyobrażacie sobie w takim miejscu? Modlić się i śpiewać? To jest coś nienormalnego. To jest coś nadprzyrodzonego. To jest owoc obecności Ducha Świętego w życiu człowieka, który narodził się z Ducha. który jest w takim położeniu, jest w takim utrapieniu i nie płacze, nie marudzi, nie jęczy, nie narzeka, nie wyrzuca niczego Bogu, ale się modli i wielbi Boga śpiewem. Bracie i siostro, pomyśl sobie, ile razy przychodzisz tutaj na to miejsce. Cieplutko, pianinko, perkusja, światło. Nie ma dybów, nie ma pochłostanych pleców i tobie się nie chce śpiewać z całego serca? Bo ty miałeś jakiś tam pryszcz ci wyskoczył, nie wiem. Ktoś na ciebie w autobusie się krzywo popatrzył, kierowca ci zajechał drogę, nie mogłeś parkingu znaleźć. Jejku, co za życie! Tak mnie traktują, ojejku, jejku, jejku. Jak my, jakimi rzeczami my dajemy się ponieść, jakim my rzeczom ulegamy i przychodzimy i ja nie jestem dzisiaj w humorze, żeby już tutaj, musiałem wstać o 8 rano, żeby tu dojechać. Jejku, jejku, tak to bym sobie pospał do 11. To by było fajnie, nie? Niedziela, pospać, pospać. Trzeba wstać rano i taki kawał tutaj się telepać. Teraz jeszcze dośpiewał, nie? Niech oni śpiewają tam z przodu. Uwielbiający zespół. Niech oni śpiewają. A ja to pootwieram usta, żeby nie było, że nie śpiewam. Modlić się? A niech się inni modlą. Co ja się będę modlił? Ja się w domu modliłem przed śniadaniem. Takie dobre było. Napchałem sobie brzuszek. Tutaj się będę modlił, a co tam się będę modlił tam? Niech się inni modlą. Bracia i siostry, coś jest nie tak. Jakby nas wrzucili do więzienia z pochłostanymi plecami, to wtedy tam byśmy śpiewali, myślicie? Modlilibyśmy się, jak się tutaj nie modlimy? Obawiam się, że nie byłoby żadnej modlitwy i żadnego śpiewa. A jeśli byłaby modlitwa, to taka właśnie żałosna nad nami. Jeśli my w ciepełku z pianinem i z perkusją i z tymi wszystkimi wygodami, jakie tutaj mamy, mamy problem, żeby Boga wielbić. Ja nie wiem, co będzie, jak przyjdzie czas, że nas zakują w dyby. Chyba, że po prostu tacy będziemy sprytni, że nigdy w dyby się nie damy zakuć. Tylko by się wyprzemy, żeby nie cierpieć. Uznamy, że to jest lepsza droga, no Pan Bóg zrozumie, nie? Chyba nie chce Bóg, żebyśmy cierpieli. Przecież Bóg nigdy nie chce, żebyśmy my cierpieli, nie? To jest myślenie współczesnego Kościoła, niestety, w wielkiej mierze. To było myślenie Koryntian, ewidentnie. Więc nie mówię tego z wyrzutem, z krytyką, ale mówię to do siebie i do was, żebyśmy naprawdę zastanowili się, na ile my odzwierciedlamy to chrześcijaństwo, o którym czytamy. Na ile jesteśmy gotowi odzwierciedlać. Na ile, mając takie możliwości, jakie mamy, wykorzystujemy je, tak jak oni wykorzystywali te mierne możliwości, które mieli i takie rzeczy dokonali. I w takiej mierze Bóg się nimi posługiwał i takich rzeczy dokonywał przez nich. Ci ludzie, było w nich coś nadprzyrodzonego. Czytamy, że wszyscy więźniowie przysłuchiwali się im. To był ewenement, żeby ktoś w więzieniu śpiewał pieśni pochwalne dla Boga, jeszcze zakuty w dyby. Wszyscy z uwagą słuchali. Wiecie, takich ludzi to się słucha. Trudno nie słuchać człowieka, który cierpi dla Chrystusa i go chwali. Wiecie, takiego chrześcijanina, który se żyje w wygodzie i w przyjemnościach i on przychodzi do człowieka w utrapieniu i zaczyna mu mówić, jak ma żyć, jak ma postępować, to tak słabo się słucha. Ale takiego człowieka, który, tak jak tutaj Paweł i Sylas, dostali takie baty, znaleźli się w takim położeniu, w takim cierpieniu i oni wielbią Boga w swoim cierpieniu. Takich ludzi trzeba słuchać, oni mają coś do powiedzenia. Trzeba posłuchać, o czym oni śpiewają, jakiego oni Boga znają, jakiego oni Boga chwalą, że coś takiego mają. I wtedy nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia i otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Bóg zatrząsnął tym miejscem. I ten, w wyniku tego cudownego wydarzenia, ten strażnik więzienia najpierw chciał sobie odebrać życie, ale dzięki wyjaśnieniom apostoła Pawła nawrócił się i w nocy jeszcze zabrał ich do swojego domu, gdzie obmył ich rany, i prosił ich, żeby go ochrzcili i jego wszystkich domowników. I tak się stało. Jeszcze w nocy poszli i go ochrzcili. Tej nocy jeszcze poszli z tym człowiekiem i ochrzcili go i cały jego dom. I czytamy, że następnie on zastawił stół i weselił się wraz z całym domem, że uwierzył w Boga. Nocną ucztę zrobili jeszcze. A gdy nastał dzień, pretorzy przysłali polecenie, że apostołowie mają być zwolnieni. A Paweł rzekł do nich, wiersz 37, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa. Wyobrażacie sobie, jak oni się zdziwili? Jak się wystraszyli. Czytamy, że gdy to usłyszeli, że są Rzymianami, wystraszyli się, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich i wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Chciałbym więcej o tym powiedzieć, ale muszę kończyć, więc tylko jeszcze 17 rozdział. W 17 rozdziale czytamy, jak apostoł Paweł i jego towarzysze podróży przybyli do Tesaloniki, gdzie jak wszędzie, widzimy w tych różnych miejscach, były synagogi żydowskie i tam też była synagoga żydowska. I oni oczywiście w pierwszej kolejności do synagogi, tak? Bo Paweł, żydowski rabin, a w synagogach, jak przyjeżdżał gość, zawsze dawano mu możliwość powiedzenia czegoś, więc do synagogi. I Paweł według swego zwyczaju poszedł do nich i przez trzy szabaty, pozwalali mu mówić, trzy po kolei szabaty, rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Żydzi wyobrażali sobie Chrystusa jako króla, wyobrażali sobie jako władcę, wyobrażali sobie wyzwoliciela. Nie doczytali się w swoich pismach, że on musi cierpieć, musi umrzeć i zmartwychwstać i wtedy dopiero wejść do swej chwały. I Paweł im to dowodził, udowadniał im przez żydowskie pisma. Od Mojżesza do Malachiasza tłumaczył im, że Chrystus musi cierpieć, musiał być zabity, musiał być pohańbiony i musiał zmartwychwstać. I czytamy w wierszu 4, że niektórzy dali się przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale, zawsze jest to ale, nie? Gdyby tak się zawsze kończyło tutaj. I uwierzyli, dali się przekonać. Halleluja! Tak jak na dzisiejszych tych wszystkich ewangelizacjach. Tam zawsze wszystko się dobrze kończy, zauważyliście? A tutaj jakoś zawsze się źle kończy. Jest zawsze to ale. Jakaś różnica, jest chyba jakieś inne poselstwo, albo nie wiem, coś innego jest. Ale Żydzi, a to pewnie dlatego, że Żydów już nie ma u nas. To dlatego, nie? No są, tak, ale już nie mają takiej władzy, takich możliwości jak wtedy. Ale to nie w tym rzecz, myślę. Nie chodzi o Żydów. Tutaj Żydzi wcale nie są gorsi od pogan. Po prostu zażarcie w swym zaślepieniu bronią swojej wiary i swojej religii. U nas mamy innych w naszym kraju, którzy też zażarcie bronią swojej wiary i jak przyszłoby co do czego, to by nam pokazali, gdzie raki zimują. Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przyszli tutaj. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król Jezus. Widzicie, jak sprytnie przekręcili to wszystko, co Paweł mówił? Paweł mówił o królestwie Jezusa. Mówił o królestwie Boga, ale które nie jest z tego świata. Ale oni tak to przedstawiali, jakoby Jezus chciał teraz cesarza rzymskiego obalić i zająć jego miejsce. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od Jazona, Jazon był jakimś tam wpływowym człowiekiem najwyraźniej, otrzymawszy od Jazona i pozostałych, tutaj u nas tłumacze kiepsko przetłumaczyli, powinno być odpowiednie wyjaśnienie, nie jakieś zabezpieczenie, nie, że oni przekupili ich, tam nic takiego nie ma, jakieś żadnym przekupstwie. Nasze tłumaczenie tak sugeruje, jakby oni jakoś pieniądze im dali. To słowo, które tam jest użyte, może oznaczać oczywiście jakieś danie jakąś pieniędzy, daru, ale może też oznaczać wyjaśnienie i tutaj o to chodzi. Nie, nie, żadnej kaucji nie płacili, tam nie było nic takiego. Oni po prostu wyjaśnili, to słowo może oznaczać wyjaśniać, tłumaczyć też. I oni dali im stosowne wyjaśnienie i wtedy oni ich zwolnili, uznali, to co tamci mówią jest niedorzeczne, to te wszystkie oszczerstwa są nieprawdziwe. I bracia wtedy wyprawili w nocy Pawła i Sylasa do Berei. A gdy ci tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. Znowu w to samo miejsce, zauważcie, ten sam wzorek. Oni żadnych nowych metod, żadnych jakichś tam, wiecie, rewelacji. Oni w kółku to sama metoda. Idziemy do synagogi. Gdzie tu synagoga? Tam. Idziemy tam i głosimy Mesjasza. Nie szukali jakichś, nie wiadomo jakich metod, nie wiadomo jakich sposobów. Zobaczcie, jak byli skuteczni. Głosząc po prostu Chrystusa, wierząc w moc tego głoszonego słowa. Wierząc, że ta głupia mowa, to głupie zwiastowanie, to głupie składanie świadectwa o Jezusie jest wystarczające, żeby Bóg zbawił człowieka. Nie trzeba pantomimy, nie trzeba koncertu rockowego, nie trzeba nie wiadomo jakich klaunów i nie wiadomo czego robić, żeby ludzie byli zbawieni. Wystarczy im powiedzieć prawdę o Jezusie Chrystusie i ci, którzy mają być zbawieni, którzy są powołani przez Boga, będą zbawieni. Oni uwierzą, oni przyjmą to. Ci wszyscy, tak jak tutaj czytamy, którzy byli przeznaczeni do zbawienia, uwierzyli. A więc naszym zadaniem jest po prostu głosić, bracia i siostry, iść i mówić prawdę o Jezusie. To jest wszystko, co mamy robić. Żyć po chrześcijańsku i głosić ludziom Chrystusa. Mówić im, że On jest jedynym ratunkiem dla nich, jedynym zbawieniem i wierzyć, że to zwiastowanie ma moc. Jeśli mówimy prawdę o Jezusie, to ma moc, żeby zbawić tych wszystkich, których Bóg powoła, tych wszystkich. A jeśli będziemy robić te wszystkie cyrki kościelne, obawiam się, że wielu innych przyciągniemy, których Bóg w ogóle nie powołuje, których Bóg w ogóle nie zbawia. Ludzi, którzy właśnie przychodzą do cyrku, ludzi, którzy szukają rozrywki, ludzi, którzy chcą się bawić w kościele. I takich przyciągniemy cyrkiem i zabawą i rozrywką. I wtedy będziemy mieli duży kościół. Ale większość z tego kościoła to nie będą w ogóle ludzie powołani i odrodzeni i zbawieni. I tu się robi poważny problem. Natomiast oni, ten sam wzorzec, do synagogi. Poszli do synagogi. I tam czytamy, że byli ludzie szlachetnego usposobienia, bardziej szlachetnego niż Tesalonice. I oni przyjęli słowo z gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają, czy ten Paweł tutaj przypadkiem coś nie kręci. I sprawdzali i faktycznie, wow, wielu z nich uwierzyło. Również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. Ale Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł w Berei znowu jest. Gdzie on nie pójdzie, to on to samo wyrabia. I za nim, dawaj. Przybyli do Berei i co tam robili? Judzili i podburzali pospólstwo. Takich właśnie na ulicy, co nic nie wiedzieli, co nie byli świadomi. Takich se nazbierali, takie tłumy i tam im nawciskali, że tutaj takie niebezpieczeństwo, taki groźny człowiek przyszedł i zaraz im tu cały porządek społeczny zburzy. No to oni tam, wiecie, co mieli, to teraz takich właśnie zbirów nazbierali sobie. I znowu zadyma w mieście. I co bracia wtedy szybko Pawła do morza? Ale Sylas i Tymoteusz tam zostali. Pawła odprawili, żeby dalej szedł, a oni mówią, my tutaj jakoś tą sytuację załatwimy. I czytamy, że towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej do niego przyszli, zawrócili. Czyli Paweł poszedł sam do Aten, ludzie go odprowadzili, jacyś tam wierzący, i on prosił ich, żeby Sylas i Tymoteusz szybko do niego dołączyli. Paweł nie chciał być sam w tej pracy, w tej służbie. On potrzebował współpracowników. Czekając tam w Atenach, Paweł nie poszedł zwiedzać Aten. Tyle ciekawych rzeczy w tych Atenach. Ludzie, tam to dopiero jest co oglądać. A wtedy, o, tam było co oglądać. Piękne budowle, piękne rzeczy. I Paweł, natomiast czytamy, że czekając w Atenach, obchodził to miasto rzeczywiście, ale się obruszał w swoim duchu, widząc to bawuchwalstwo, jakie jest w tym mieście. Gdzie spojrzał, to po prostu jakieś świątynki, jakieś ołtarze, jakieś bóstwa. I go to mierziło, go to drażniło. I co robił? Chodził do synagogi, jak najbardziej, wiersz 17. Rozprawiał w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. A więc do synagogi i na rynek, i z ludźmi tam, ktokolwiek tam był, to mówi, czy wy nie macie rozumu, że wy takie głupoty czcicie tutaj, że wy takim rzeczom się oddajecie? I głosił im wszystkim Chrystusa. I nawet Paweł otrzymał zaproszenie, żeby przemawiać do intelektualnej śmietanki na Areopagu. I oczywiście skorzystał z takiej okazji. Jak mu pozwolili gdzieś mówić, to on, ja idę, mówi, jestem tam gotów. I poszedł i głosił tam. I tak długo jak mówił takie rzeczy, które oni byli w stanie intelektualnie przyjąć, to oni słuchali. Ale kiedy zaczął głosić o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jedni się zaczęli śmiać, a drudzy mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem, to znaczy idź i nie wracaj. Zobaczcie, jak tutaj jest prawda tego, co Paweł pisze w liście do Koryntian. Dla Żydów głoszenie krzyża Chrystusa jest zgorszeniem. Żydzi się gorszyli krzyżem, a Grecy, poganie, śmiali się z tego. Dla nich to głupota, żeby ktoś powstał z martwych, żeby był ukrzyżowany i potem po trzech dniach powstał. To śmieszne, to nielogiczne, to się nie mieści w głowie, to nie może być prawdą. Śmiech na sali. I tak czytamy w wierszu 33, Paweł wyszedł spośród nich, choć niewielu przyłączyło się do niego i uwierzyli. Niewielu, ale było kilku. Kilka osób dało się przekonać, uwierzyło. I ze stolicy tego wysublimowanego intelektualizmu Paweł samotnie skierował się do stolicy biznesu, rozrywki i moralnego szamba Koryntu. I tam, jak czytamy, natknął się na pewnego Żyda, o czym więcej za tydzień, jak Bóg pozwoli. Widzimy, że pierwszy Kościół nie rodził się tak, jak dzisiaj chcemy rodzić wiele kościołów. Rodził się w bólu, w cierpieniu, w poświęceniu. I jestem przekonany, że dzisiaj nie da się inaczej zrodzić prawdziwego Kościoła. Jeśli chcemy zrodzić dzieci duchowe, to musimy być gotowi na poświęcenie, na cierpienie, na zniewagi. Zobaczcie, jesteśmy tutaj od 93 roku. Jako zbór istniejemy od 2000 roku. Ile cierpieliśmy? Ile znosiliśmy zniewag i prześladowań? Jakieś tam były. Wyszukalibyśmy jakieś. Jak się mocno wysilimy, to znajdziemy, ale nie mamy stygmatów chrystusowych na swoim ciele, nie mamy jakichś ran po kamieniowaniach, czy po biczowaniach, czy zrzuceniu nas ze schodów. Nie mamy tego typu rzeczy. Zastanawiam się, czy w jakiejś mierze nie jest to wynikiem tego, że unikamy konfrontacji z tym światem. Unikamy odważnego głoszenia Ewangelii. Unikamy tej drogi, którą szli apostołowie, gotowi na wszystko dla Jezusa. I wiem, że ciężko jest mi wzywać was do tego, bo sam też nie mam na sobie takich ran, ani nie jestem jakimś tutaj świadectwem wielkich prześladowań. Ale chcę, czytając te słowa, popatrzeć na moje życie, na moje świadectwo, na to, na ile jestem gotów dzisiaj zrobić jakiś dalszy krok niż zrobiłem do tej pory. Czy jestem gotów modlić się o więcej odwagi i nie tylko modlić się, ale podejmować te kroki, by docierać do ludzi, do których jeszcze nie dotarłem. Ludzie potrzebują Chrystusa. I tak długo, jak my nie przewrócimy tego miasta do góry nogami, tak obawiam się, że nasza tutaj obecność w jakiejś mierze jest klęską. Tak długo, jak się nam nie uda zrobić tego, co apostołowie zrobili w tych różnych miejscach, gdziekolwiek się udali, wywołali jakieś poruszenie, doświadczyli Bożej mocy, doświadczyli ludzkiej nienawiści, wrogości, cierpienia. Ale myślę, że apostoł Paweł nigdy nie patrzył wstecz i mówi, lepiej było sobie odpocząć, lepiej było sobie tak się nie narażać. Może na starość, gdy te wszystkie rzeczy gdzieś tam się odbijały na jego zdrowiu, gdy trząsł się być może, gdy miał te różne skutki tych wszystkich rzeczy, które przeszedł, tego siedzenia w więzieniach, tych chłost, bycia rozbitym na morzu, to wszystko gdzieś tam się odbijało na jego psychice, na jego ciele. A myślę, że on nigdy tego nie żałował. okresu swojego życia pisze do Tymoteusza i mówi: wiesz co, Tymoteuszu, dobry bój bojowałem. Tak patrzy na swoją przeszłość. Mówi: to był bój, to była wielka walka, ale mówi: dobrą walkę toczyłem i zachowałem w tym wszystkim wiarę. Nie straciłem wiary. Było tak czasami, że można było stracić wiarę. Wiecie, działy się takie rzeczy, że można było stracić wiarę, ale on mówi: nie straciłem wiary, zachowałem wiarę. A teraz, mówi, czekam na ten wieniec żywota, który Pan przygotował nie tylko mi, ale tym wszystkim, którzy Go miłują, którzy miłują Jego przyjście w chwale. My miłujemy ten wieniec, chcemy te wieńce, chcemy królestwo, chcemy chwałę. Upewnijmy się, bracia i siostry, że idziemy po wąskiej drodze i dołóżmy wszelkich starań, aby być świadkami naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym ciemnym świecie, nie wstydzić się Jego krzyża, nie wstydzić się Ewangelii i cierpienia, które się z tym wiąże. Niechaj Bóg nam w tym dopomoże. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które pomaga nam zobaczyć siebie jak w zwierciadle. Patrzymy na Twoich apostołów, na tych wiernych zwiastunów Twojej Ewangelii. I jakże łatwo jest nam dzisiaj powiedzieć, że my nie jesteśmy apostołem Pawłem, że nie jesteśmy tak powołani, tak obdarowani. Taka jest prawda, rzeczywiście nie jesteśmy. Ale jakże potrzebujemy Jego przykładu i pamiętać na Jego słowa, w których powiedział: bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I zachowaj nas, Panie, od myślenia, że my możemy inaczej, że dzisiaj są jakieś nowoczesne sposoby, które pozwalają pozyskać ludzi bez żadnego cierpienia, bez żadnych ofiar, bez zniewag, bez bólu, bez wyrzeczeń. Zachowaj nas, Panie, od tego diabelskiego kłamstwa, które sprawia, że dzisiejszy Kościół wygląda tak, jak wygląda. Jakże wielu ludzi nawet w tym mieście wciąż nie słyszało dobrej nowiny. Dziękujemy za te starania, które pomogłeś nam podjąć, za te dusze, do których dałeś nam dotrzeć, za to świadectwo, które pozwoliłeś nam złożyć. Ale widzimy ogromną potrzebę tego miasta, tych miast wokół, tego kraju. I modlimy się, byś wzmocnił naszą wiarę. Byś, Panie, dał nam wierzyć, że możesz daleko więcej uczynić niż to, co oglądamy. Byś wzmocnił nas w modlitwie, abyśmy nie ustawali, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy się nie poddawali. Prosimy, Panie Boże, odnów nas ten zapał i tę gorliwość o Twoje królestwo, o zagubione dusze. Daj nam, prosimy, odwagę i moc Ducha Świętego, aby głosić Twoją Ewangelię. Przemawiaj do serc ludzi. Panie, daj nam oglądać tych, których powołasz do życia, których zbawisz. Daj nam oglądać owoc naszej pracy i daj nam siły, abyśmy jeszcze więcej pracowali. Nie byli leniwi, nie byli ociężali. Pomóż nam, Panie. Prosimy. Amen.